20 listopada minęła 10. rocznica śmierci Jana Machulskiego, wspaniałego aktora, reżysera, pedagoga, wielkiego łodzianina. Z tej okazji w studiu imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź odbyło się niezwykłe spotkanie poświęcone pamięci artysty. Gościem specjalnym wieczoru był Zbigniew Zamachowski, gośćmi muzycznymi Paweł Samochin i Wojtek Stępnik z zespołu Samochin Band. A gospodynią wieczoru przy moim skromnym udziale Elżbieta Czarnecka, wspaniała pasjonatka i kronikarka filmowej Łodzi. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Forum Kina Europejskiego Synergia. Zapraszamy do wysłuchania obszernych fragmentów.
Dziękujemy bardzo. Paweł Samochin, Wojtek Stępnik. Teraz oddaję głos Eli.
Dobry wieczór Państwu powiem wszystkim. Jestem podwójnie wzruszona, bo wśród Państwa są przyjaciele Janka Machulskiego, którym się kłaniam nisko. Są, byli z nim przez całe lata, pracując w szkole. Są przyjaciele Jana Machulskiego z różnych miejsc, a szczególnie z Muzeum Kinematografii, którego to był naprawdę wielkim fanem w czasach, gdzie dyrektorował Antoni Szram i Mieczysław Kuźmicki. Prawda, Krysiu i Edwardzie? No właśnie. Urodzony w 1928 roku na ulicy Młynarskiej, a więc gdzie? Na Bałutach oczywiście. Zresztą Zbigniew Zamachowski też tam przez dłuższą chwilę przebywał. Wszyscy niezwykli, rzeczywiście jakoś nie wiem dlaczego, ale te Bałuty mają w swoich życiorysach.
Na Ciesielskiej, owszem, 4 no lata w akademiku, który niestety już nie istnieje. Ale bardzo miłe wspomnienia.
W każdym razie 28 rok, 3 lipca, wojna powojenne, dzieci bardzo szybko musiały wydorośleć, edukacja. W międzyczasie jeszcze młody zawodnik w Aleksandrowie Łódzkim piłki nożnej, do któregoż to fachu rzadko się przyznawał, ale piłkę z wami kopać lubił, prawda? No właśnie. Liceum ogólnokształcące numer 3, bardzo niezwykłe liceum. I tam w tym liceum, tu wyczytałam w jednej z wypowiedzi przyjaciół innego znakomitego łodzianina Andrzeja Idona Wojciechowskiego, grali w tak zwanej orkiestrze dętej. Idon grał na instrumentach bardziej dmuchanych, jak on to określał w książce, a Janek był w tym drugim rzędzie, bo on grał na talerzach, na jakichś innych bębnach i w ogóle był tak zwanym tyłem tej orkiestry. Ale te muzyczne akcenty pozostały. 50. rok rozpoczęcie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej przy ulicy Gdańskiej, potem zakończenie już przy Targowej w Szkole Teatralnej i Filmowej w 54. roku. W międzyczasie kilka ról w etiudach szkolnych, a potem już błyskawiczna kariera, niezwykła kariera. W 58. roku Jan Machulski zagrał w filmie, o którym to pisze jego przyjaciel. Ostatni dzień lata to nasza miłość i nasz wspólny film. Janek w czarnym swetrze i czarnych spodniach wpisał się w ten nadmorski pejzaż jakimś niepojętym szyfrem, znakiem albo hieroglifem naszego pokolenia. Pisał to Tadeusz Konwicki, wielki przyjaciel Jana Machulskiego. Jest 28 czerwca 2008 roku, jest ulica Piotrkowska, jest tłum ludzi, jest bardzo niezwykły dzień, bo wieczorem wszyscy jego ukochani studenci będą na Łąkowej Wytwórni bardzo się radować jego 80. urodzinami, ale jest również moment odsłonięcia gwiazdy, o której to mówi, stojąc przy bohaterze tej gwiazdy, Jan Machulski. Łódź cierpliwie czekała na twoją gwiazdę. Tyle lat. Ty byłeś gwiazdą zaraz po wyjściu ze szkoły. Cieszę się, że mogłem cię spotkać w tej szkole. Takimi słowami Janek laudował ten moment, kiedy obok swojej gwiazdy stanął Zbyszek Zamachowski.
Cóż mogę powiedzieć, to były niezwykłe chwile i wzruszający moment. Rzeczywiście mój kochany dziekan wygłosił taką laudację, której się nie spodziewałem. Od tej pory ta gwiazdka tam sobie leży koło hotelu Grand i zawsze będzie mi się kojarzyła z panem Janem. No co tu dużo mówić. Tak naprawdę powinien tu jeszcze siedzieć, nie wiem, Wojtek Malejka, Czarek Pazura, Piotrek
tak.
Polk, bo to był rok, którego opiekunem był pan Jan. Ja byłem rok wyżej, ale myśmy cały czas przecież mieli ze sobą kontakt. Dokładnie pan Jan był dziekanem i mimo, że mnie nie uczył bezpośrednio, akurat tak się ominęliśmy gdzieś, natomiast no jego sama ta obecność i sama ten behawior, że tak powiem, człowieka, który jest zawsze do przodu, który zawsze optymistycznie o wszystkim mówi, odnosi się z życzliwością do studentów, no jakby porządkował nam te uczelnie, a co tu dużo mówić, czas nie był optymistyczny, bo to przecież dokładnie był czas stanu wojennego. Kiedy ja zdałem do szkoły, to był rok 81. Ledwośmy zdążyli rozpocząć.
Właśnie. I tu zrobimy przerwę.
Cezurkę.
Rok 81. Proszę Państwa, bo to właśnie tak historia toczy się pewnym kołem. Jan Machulski grał na studiach. To wtedy był ewenement. Natomiast Zbigniew Zamachowski podczas studiów nie tylko, że zagrał w kinie, ale również w teatrze. Więc teraz przejdę do ciebie. Urodzony w Brzezinach w roku 1961 cały czas swoje bycie brzeźnianinem zawsze przepięknie podkreśla. Dlatego też od razu z góry powiem, że jest honorowym brzeźnianinem, a do tego ma jeszcze w Brzeźnach gwiazdę swoją. Zbigniew Zamachowski jest wszechstronnie wykształconym, młodym ciągle człowiekiem. Skończył liceum ekonomiczne. Skończył szkołę muzyczną, a więc te jego, tutaj Państwo widzieli, muzyczne podrygiwania nie są przypadkowe. Jest znakomitym wykonawcą teatralno-filmowo-telewizyjno-radiowym, ale jest również niezwykłym estradowym poetą śpiewającym niejednokrotnie do własnej muzyki, piosenki. Jesteś kompozytorem. Pisałeś muzykę, mało kto z Państwa wie, dla pana Turnała, dla pani Ady Biedrzyńskiej, wtedy najpiękniejszej koleżanki waszej na studiach. No właśnie, czy piszesz nadal?
Tak, cały czas piszę i ta przygoda z muzyką właściwie spowodowała, że robię to, co robię. Całe życie chciałem nauczyć się grać na fortepianie. Jak to bywa w małym miasteczku, rodzina namawiała mnie nauczyć się na akordeon, bo jest jednak i mobilny, i dużo bardziej przydatny przy różnego rodzaju okazjach rodzinnych.
Przenieść go można.
Można go przenieść, ale ja się uparłem na to pianino. W końcu, już nie pamiętam, ile miałem lat, kiedy spełniło się to moje marzenie, zacząłem grać. Najpierw w ognisku muzycznym, a w roku, już nie pomnę, którym, 70., koniec 70. lat, otwarto szkołę muzyczną, którą w tym klasie fortepianu skończyłem. I do tej pory pisuję sobie piosenki, ale też mam na koncie, jeśli już się chwalę tak Państwu, takie większe formy właśnie, chociażby
muzykę do filmu Ludożerca.
Muzyka do filmu Ludożerca.
Łukasza Wylężałka.
Pisałem Dorocie Kędzierzawskiej, Wojtkowi Nowakowi, Wojtkowi Biedroniowi, no, wielu moim kolegom, reżyserom głównie. Natomiast kiedy byłem na trzecim roku, dostałem zamówienie na naprawdę duże dzieło, bo to była muzyka do dyplomu właśnie na roku Ady Biedrzyńskiej. To był Bal Manekinów, grany zresztą tutaj w Teatrze Studyjnym, potem grany był w Częstochowie i całkiem niedawno ktoś odgrzebał te nuty i w Białymstoku w Teatrze Dramatycznym jeszcze też można to było usłyszeć i zobaczyć. Ja tak pisuję sobie piosenki, które od czasu do czasu sam lub w towarzystwie mojego wspaniałego pianisty śpiewam. Mam nadzieję Państwa kiedyś odwiedzić, bo ten recital już od dobrych 6-7 lat eksploatuję, ale zapraszam też Państwa, skoro już
tak,
mówiliśmy o Brzezinach, zapraszam co roku na koncerty u Zbyszka na podwórku, bo tak się składa, że urodziłem się w takim pałacyku, który...
Byłam, widziałam, piękny.
Piękny, naprawdę. Oczywiście nie mój, tylko zabrany panu Klajberowi, prawnikowi łódzkiemu. I osiedlono tam ileś rodzin i tam to moje dzieciństwo upłynęło. Potem zrobiono z tego muzeum i od 10 lat na przełomie właśnie sierpnia i września organizuję na plenerowej scenie koncerty, właśnie jak się rzekło, u mnie na podwórku. One są naprawdę u mnie na podwórku, bo do 12 roku życia tam biegałem ci ja po tym podwóreczku.
Czy ty słyszysz, że Zbigniew Zamachowski ma już własne muzeum, prawda?
No tak.
Nie, no broń Boże, to nie jest moje muzeum, tylko budynek, w którym się...
To jest nieprawdopodobne, no.
Ja, jeśli można, to swoim wspomnieniem chciałem się podzielić, bo ja zapamiętałem jako młody chłopak, mieszkający wtedy w Piotrkowie Trybunalskim, właśnie jako człowieka za pianinem. I to nie wiem, czy to nie była właśnie dyplomowa sztuka. I pamiętam właśnie pana Zbyszka jako człowieka, który grał na fortepianie, na pianinie. To było pianino, śpiewał w Domu Kultury w Piotrkowie Trybunalskim. No a potem już zobaczyłem aktora w filmie wtedy ulubionym zespołem prawie wszystkich, czyli z zespołem Manam w Wielkiej Majówce.
Owszem, kolejność była odwrotna. Ja zrobiłem majówkę właściwie dzięki muzyce na dobrą sprawę, dlatego tak jak powiedziałem, zawsze chciałem grać na fortepianie, śpiewać i tak dalej, i tak dalej. W końcu po wielu różnych eliminacjach w roku 1980 trafiłem do Opola i miałem wielkie szczęście, ponieważ akurat Krzysztof Rogulski, reżyser filmu Wielka Majówka, włączył telewizor wtedy, kiedy trwały debiuty, w których śpiewałem swoją piosenkę, zresztą wywalczyłem sobie nią drugie miejsce, też się pochwalę. Dostałem jeszcze tego samego dnia telegram, pojechałem na próbne zdjęcia, dziś casting. Pomyślnie one dla mnie przebiegły, zrobiłem ten film i dopiero tak naprawdę zdawałem do szkoły filmowej.
Ale właśnie, zataczamy znowu koło. Znowu mówisz o dyplomie w teatrze, którego pomysłodawcą szkolnego teatru był Jan Machulski.
Tak, inicjatorem przeglądu spektakli, tak, dyplomowych, dokładnie.
Który potem przerodził się w coś niezwykłego. Już znowu pewien wtręt robimy oboje. Co się nazywa Festiwalem Szkół Teatralnych. I myślę, że tutaj przypomnimy ten symboliczny. Ja tu mam oczywiście nie to, ale tam jest od 20 kilku lat symboliczne $100, które Janek ofiarował według niego najlepszemu studentowi. I ta idea trwa do dzisiaj. Ten teatr jest teatrem szkolnym. Nie ma jeszcze imienia Jana Machulskiego, ale myślę, że jak państwo pomogą, to może mieć imię Jana Machulskiego, bo to chyba byłoby znakomite, prawda?
Fantastyczne.
Fantastyczne. Ale wracając do tej wielkiej majówki, no cały czas jesteś jeszcze studentem. Tutaj za chwilę dostajesz rolę teatralną. Jak reagowali w tym czasie już dość rygorystycznie traktujący grę poza szkolnym teatrem i deskami tak zwanych sal prób na ulicy Targowej twoi wykładowcy, a szczególnie profesor, opiekun, dziekan Jan Machulski?
No właśnie, fantastycznie to się wszystko złożyło, że pan Jan był szalenie tolerancyjny. Ja sam jestem od 25 lat pedagogiem, co prawda w Akademii Teatralnej w Warszawie, i co chwilę tego typu pojawiają się historie, że studenci otrzymują różne propozycje, no i wtedy jest dylemat, czy pozwalać, czy nie pozwalać, na ile to będzie miało dobry wpływ, na ile zły, ale ponieważ pan Jan absolutnie pozwolił mi na to, żeby będąc studentem grać, bo tak jak powiedziałem, zrobiłem majówkę, a potem dostałem notabene właśnie pana Ryszarda Bera w takim serialu Popielec, to się nazywało, żeby zagrać, i pan Jan jak najbardziej się zgodził. W związku z tym kontynuuję, że tak powiem, to, co pan Jan zainaugurował wówczas, i też raczej, jeśli to ode mnie oczywiście zależy, staram się studentom nie bronić.
No ale wychodzisz do przodu. Chwileczkę jeszcze zdążymy studentami. Na razie jesteśmy jeszcze w szkole. Nagroda. Wszystko w szkole. Syn marnotrawny. I co? Zauważony, znowu niezwykły.
To było dość zabawne zresztą, dlatego że to był tak, morsztyna. Syn marnotrawny. Namówiliśmy przebywającego wówczas tutaj i pracującego w Teatrze Wielkim w operze pana Adama Hanuszkiewicza na to, żeby przyszedł do szkoły i żeby to wyreżyserował. To też był precedens, bo zazwyczaj jednak przeważnie pedagodzy sami reżyserowali. I pan Adam, szczerze powiedziawszy, nie bardzo miał na mnie pomysł. Jakoś tak się złożyło. W związku z tym posadził mnie, wiedząc, że jakoś tam czarne i białe odróżniam, posadził mnie przy pianinku i ja sobie rzeczywiście tę rolę na tyle wyrzeźbiłem, że znów się chwalę, że dostałem na tym przeglądzie właśnie za tę rolę pianisty nagrodę. To był jeden z pierwszych, chyba drugi albo trzeci kolejny festiwal spektakli dyplomowych.
Marcinie, to jest coś niebywałego. Młody, zdolny, z wykształceniem muzycznym, a do tego wszystkiego kochany przez dzieci. Właśnie, dlaczego?
No tak, ale to już chyba trochę później.
No prawda? Tak, ale kochany przez dzieci.
Zdecydowanie. Sztuka dubbingu to jest też coś, o czym warto, myślę, parę słów wielka powiedzieć, rzecz. Bo jest to coś niebywałego zupełnie i mam wrażenie, że świetnie mającego się tutaj u nas w Polsce.
Tak, no mógłbym godzinami państwa zanudzać tutaj opowieściami o dubbingu, a zwłaszcza o Shreku, bo to była jedna z ciekawszych przygód w moim życiu dubbingowa. Jak prawdę powiedziawszy, uciekałem trochę od dubbingu. Miałem co robić, pracowałem dużo w teatrze, w filmie, i ten dubbing jawił mi się troszkę niewdzięcznie. Nie chcę państwa zanudzać szczegółami technicznymi, ale w tej chwili zrobienie dubbingu nie jest aż tak skomplikowane, jak bywało to kiedyś, ponieważ komputery są w stanie przesunąć w prawo, w lewo, zmienić coś i tak dalej. Te 20, 25 czy 30 lat temu trzeba było po prostu idealnie podłożyć synchronicznie pod kłapy, że tak powiem, rysunkowe czy aktorskie. I nie było zmiłuj się, trzeba było to dopóty, aż to się jakby technicznie zgodziło. Natomiast tych dubbingów rzeczywiście zrobiłem sporo, przeróżnych, głównie w filmach dla dzieci. Natomiast Shrek był taką największą przygodą, ponieważ dostaliśmy razem z panem Jerzym Szturem, na pewno państwo wiedzą, który wcielił się w postać osła. Długo się wahał, ale dał się w końcu
ale
przekonać.
Ale jakie to role są, proszę państwa,
tak,
nie tylko dzieci.
Kiedy zrobiliśmy pierwszego Shreka, wiadomo było, że będziemy robili drugiego, i stał się precedens ten, mianowicie Shrek 2 był pierwszym filmem animowanym, który dostał się do selekcji głównej festiwalu w Cannes. Dostaliśmy zaproszenie z panem Jerzym, tak jak dostało sporo aktorów z całego świata i na tę premierę zostaliśmy zaproszeni. Na premierze zjawili się aktorzy, którzy w oryginale podkładali głosy, więc jeszcze mieliśmy tę sposobność, żeby ich osobiście poznać. Natomiast pan Jerzy, że tak powiem, kolokwialnie załatwił mnie na tym czerwonym dywanie, bo tak szliśmy z przodu, tam Antonio Banderas, Cameron Diaz i tak dalej, i tak dalej. My w tym drugim rzędzie i nagle słyszę, co mówi pan Jerzy po krakowsku, oczywiście mówi, no wiesz co, nie myślałem, że skompletuję wszystkie najważniejsze europejskie festiwale filmowe w charakterze osła. A był wówczas rektorem krakowskiej szkoły teatralnej, więc... Ale to było przeurocze.
Znakomicie jesteś rozpoznawalny w filmie muzycznym. Myślę tutaj o moim jednym z ulubionych, Pierścieni Róży, a zdziwisz się. Jak również bardzo cenił cię Krzysztof Kieślowski. W Białym przecież stworzyłeś niezwykłą kreację, prawda?
Aktorzy, którzy pracowali z tym reżyserem, zwykle mają bardzo takie swoje indywidualne, osobiste refleksje związane z pracą właśnie z tym twórcą. I na czym to w pana przypadku polegało?
To jest właściwie niedefiniowalne na dobrą sprawę, dlatego że myśmy się tylko i aż dwa razy spotkali z Krzysztofem. Pierwsza propozycja, jaką mi złożył, to był udział w Dekalogu w 10. części. Właśnie z panem Jerzym Szturem graliśmy braci i też po latach, zresztą jak to pięknie się plecie, Krzysztof sam opowiedział mi, jak w ogóle do tego doszło, że współpracowaliśmy. Mianowicie, kiedy tylko skończyłem szkołę, dostałem się do Teatru Studio w Warszawie, dostałem propozycję zagrania zresztą pospołu z Adą Biedrzyńską dwóch głównych ról w takim filmie telewizyjnym Ucieczka. O dwojgu młodych ludziach, którzy właściwie no, próbują coś z tym swoim życiem bezskutecznie zrobić. Czasy, jak już mówiliśmy, były nieciekawe i było o czym robić takie smutne filmy. Okazało się, że Tomek Szatkowski, reżyser tego filmu, to był jego film dyplomowy, natomiast opiekunem roku był Krzysztof Kieślowski i zeznał mi dopiero po latach, że zobaczył, ponieważ tam też w tym filmie grał maleńką rolę pan Jerzy Sztur, że zobaczył pewne fizyczne podobieństwo występujące między nami. Dlatego jak na przykład będą państwo oglądali kiedyś jeszcze, co polecam, Dekalog, a zwłaszcza tę 10. część, zobaczycie państwo, że występujemy z panem Jerzym w większości w tak zwanych planach małżeńskich, to się tak nazywa. Czyli siedzimy tak, koło siebie, w jednym ujęciu, ponieważ Krzysztof postawił na to, że jednak no, jakaś symultanka nam się tam przytrafiała i rzeczywiście to było fenomenalne. Skutkiem udziału w Dekalogu oczywiście już był mój udział w Białym i w tym niezwykłym przedsięwzięciu, jakim było nakręcenie trylogii opartej na trzech hasłach rewolucji francuskiej. Polak się na to porwał, że tak powiem, wspierano oczywiście przez fenomenalnego producenta Marina Karmica. I to rzeczywiście było niezwykle, żeby już nie zanudzać państwa, Krzysztof był dość introwertycznym człowiekiem, ale niezwykle konkretnym i umiejącym przekazać informacje w sposób wlot, w sposób błyskawiczny, a jednocześnie mającym zupełnie niezwykłe poczucie humoru. Ja pamiętam, że nie wiem, czy myśmy się namawiali długo na Dekalog, bo myślę, że nie. Natomiast doskonale pamiętam, że okres przygotowawczy przed Białym polegał na tym, że ja dostałem od Krzysztofa scenariusz. On w tym czasie już siedział we Francji i kończył pierwszą część, czyli Niebieski. Nałożyły nam się te dwa kolory dokładnie, bo ostatni dzień zdjęciowy filmu Niebieski z Juliette Binoche był pierwszym dniem zdjęciowym filmu Biały. I pamiętam, że Krzysztof mnie tak wziął w tym Pałacu Sprawiedliwości na jakiś taki pusty korytarz, bo to niedziela była, i powiedział, słuchaj, co ja ci będę mówił? Masz pamiętać o filmach Charlie'ego Chaplina. Tyle mi powiedział. Myślę sobie, no tak, no mogę pamiętać, tylko co z tego wynika. A jednak jest to niezwykła informacja, bo cała ta aura Białego, może nie ma tam cytatów, przecież Boże, z filmów Chaplina, ale gdzieś ten Chaplin z tyłu głowy towarzyszył, nie mówiąc o tym, że pierwsze ujęcia na mojego bohatera są właśnie takimi
kroczkami czeplinowskimi
tak. Troszkę i tak dalej. Natomiast też wspomniałem o poczuciu humoru, kiedy robiliśmy scenę no, z gruntu prostą, kiedy bohater Karol już wyrzucony z domu i ze swojego zakładu fryzjerskiego ląduje na ulicy, próbuje podjąć jakąś gotówkę z bankomatu, wrzuca tam te kartę i wklepuje czterocyfrowy PIN kod. No i zrobiliśmy prawie całość, trzeba było tylko zrobić zbliżenie dłoni i tego PIN-u. Operator ustawił kamerę, włączył akcję, ja tam klepnąłem jakieś cztery cyfry. Stop, Krzysztof mnie wziął na bok i mówi, słuchaj, ale to nie są te cyfry, które ja napisałem w scenariuszu. No mówię, no nie są, ale jakie to ma znaczenie? On mówi, ma, bo te, które są w scenariuszu, które chciałbym, żebyś wklepał, to jest PIN kod mojej osobistej karty kredytowej. I w ten sposób cały świat poznał PIN kod Krzysztofa Kieślowskiego, karty, nie wiedząc o tym na szczęście.
Role się odwracają. Zbigniew Zamachowski jest wykładowcą w Akademii Teatralnej w Warszawie. Prawda, Małgosiu? Małgorzata Flegel, koleżanka łódzka i warszawska.
Dzień dobry, Bogoniu. Hej.
I myślę, że teraz będzie ci łatwiej powiedzieć, jak ty podchodzisz do tego bardzo niezwykłego zawodu, jakim jest nie uczenie, ale edukowanie przyszłych twoich konkurentów nawet.
Teraz albo państwo pomyślą, że kokietuję, albo będę zupełnie jakby udawał niekompetentnego. Ja naprawdę nie wiem, jak to się robi. Nie wiem. To znaczy od 20 paru lat za każdym razem, kiedy dostaję nową grupę, właściwie startuję od zera. Nie ma recept, nie ma przepisów. Ja mam tylko to szczęście też, że od tych 20 paru z przerwą oczywiście, lat uczę czegoś, co bardzo lubię, czyli mój przedmiot nazywa się interpretacja piosenki. Ciągle jestem panem od muzyki i dłubiemy w nutkach i w tekstach i tak dalej, i tak dalej. No nie dalej jak wczoraj miałem zajęcia ze studentami i co chwilę takie spotyka się rafy, na które, tak jak powiedziałem, nie ma recepty, nie ma gotowych tych. Natomiast jedyne, co mogę powiedzieć, czego jakby się nauczyłem od tych moich studentów, to i pewnie pan Jan dokładnie to samo robił, żeby ich słuchać, znaczy żeby ich poznać. Tylko w ten sposób jakby można gdzieś tam się czegoś dogrzebać w nich i wyciągnąć z nich czasem to, czego oni sami się właściwie też po sobie nierzadko nie spodziewają.
Byliście w bardzo doskonałych kontaktach z Janem Machulskim. Nie zdarzyło się wam niestety nigdy wspólnie zagrać.
No nie zdarzyło się. Szkoda, niezwykle tego żałuję. Natomiast owszem, udało nam się i to parę razy, Małgosia to potwierdzi, grać na scenie, ponieważ pan Jan zabierał nas do Zamościa. Organizował tam lato teatralne i zawsze jakaś jedna sztuka Szekspira z myślą dokładnie o właśnie tym, że lecie teatralnym była przygotowywana. Główne role grali przeważnie aktorzy z Teatru Ochoty, którego pan Jan był przecież dyrektorem. Natomiast zabierał nas jako studentów do ról mniejszych, czy nawet czasem do statystowania. I to była fantastyczna taka przygoda, ale mogę powiedzieć, że koło pana Jana na scenie stałem. Taki mój pierwszy też pobyt na scenie, jeden z pierwszych bardzo takich dla mnie wówczas ważnych, to był drugi rok szkoły teatralnej Małgosia Julia, kiedy...
Mirek Romeo, tak?
Mirek Romeo, rzecz robiona w Elblągu, dobrze mówię, w Elblągu. Natomiast tutaj przyjechał ten spektakl na właśnie ten festiwal i musiałem się wcielić z nagła dość, nie wiem zresztą dlaczego tak się stało, w rolę Pietrka. I to rzeczywiście było wielkie przeżycie, stać koło zawodowych aktorów, koło moich starszych kolegów, koleżanek i jeszcze mieć coś tam do zagrania, bo to fajna była rola. Mało tego, akurat na chyba jednym z tych spektakli był albo osobiście, bądź jakiś asystent pana Wojciecha Jerzego Hasa, który akurat kompletował obsadę do swojego, jak się potem okazało, ostatniego filmu. Tak, to była niezwykła przygoda Baltazara Kobera. Podróż Baltazara Kobera. I dostałem przy okazji fantastyczną rolę u mistrza pana Hasa dzięki temu epizodowi.
Dzięki sobie dostałeś tę rolę, ponieważ jesteś... Nie będę cię tutaj pod niebiosa wychwalała, ponieważ wiemy, że jesteś bardzo skromną osobą, ale ja zakochałam się w tobie wtedy, kiedy szalałeś z grupą Mozarta. To dla mnie było coś niezwykłego.
No już wyszaleliśmy się tak fantastycznie, od ponad 10 lat graliśmy i gramy do tej pory i będziemy chyba zamykać właśnie w grudniu takie przedstawienie Zamach na Mozarta, to się nazywa, jeszcze pospołu z Wojtkiem Malajkatem, który tam gra siebie, czyli dyrektora teatru i nie może opanować niesfornego wykonawcę, który miast śpiewać piosenki Grana, różnych instrumentach. Na potrzeby tego przedstawienia nauczyłem się grać na kontrabasie, okarynie, organkach, bongosach. No jeszcze nie wiem, ile tam
to
jest kilkanaście.
To chyba nie trudne dla ciebie. Masz wyjątkowo muzyczne ucho. Chyba to nie było trudne.
To znaczy grać tak naprawdę można na wszystkim, jak się tylko
Machulski też grał na trąbce, chociaż nigdy na niej nie grał, proszę
Albo
państwa.
Na ustniku. Nie, nie, ale tak. Miewał często ustnik też. Właśnie. Tak. Tam sobie coś podgrywał. Panie.
Jeśli można, ja chciałbym na chwilkę jeszcze wrócić do tego tematu, o którym mówiliśmy przed chwilką, czyli do relacji ze studentami, bo z pewnością wiele się zmieniło od czasu, kiedy pan studiował w szkole teatralnej i filmowej, a jeszcze bardziej od czasów, kiedy studiował Jan Machulski. Wydaje się, że rynek potrzeb związanych z zawodem aktora się powiększył zdecydowanie. Czy to w jakiś sposób też zmienia podejście młodych ludzi i to, jak pan postrzega ich dzisiaj w kontekście tego, jakimi wy byliście studentami w ich wieku?
No to szalenie się zmieniło, dlatego choćby, że kiedy myśmy wychodzili ze szkoły, taką naprawdę najważniejszą rzeczą było to, żeby się gdzieś zakotwiczyć w jakimś dobrym teatrze, wejść w dobry zespół, móc grać u boku wspaniałych aktorów i ja to szczęście no naprawdę miałem wielkie, ponieważ jeszcze będąc na czwartym roku pojawił się na próbie mojego drugiego przedstawienia dyplomowego, czyli Platonowa w reżyserii Maćka
też
Prusa.
Nagroda.
No też nagroda, tak. Pojawił się Jerzy Grzegorzewski i tego samego dnia dał mi angaż do siebie do teatru, więc ja nawet nie podjąłem żadnych prób czy myślenia o tym, gdzie ja bym chciał wylądować, w jakim teatrze. Znalazłem się w jednym z najlepszych wówczas naprawdę teatrów, Teatrze Studio, właśnie pod przewodnictwem, pod dyrekcją pana Jerzego Grzegorzewskiego, który był artystą wyjątkowym, łodzianinem notabene. Też pewnie państwo o tym wiedzą. Także, więc tak jak powiedziałem, myśmy się starali dostać do teatru. Kiedy to się udało, no to wtedy jak się miało trochę szczęścia, a wówczas pomagali sobie reżyserzy filmowi i chodzili trochę jeszcze do teatru, oglądając przedstawienia, oglądając aktorów i ewentualnie angażując ich do filmów. Dzisiaj to się kompletnie zmieniło. Ten rynek jakby się poszerzył, ale ja nie zazdroszczę tym moim studentom, bo oczywiście można robić reklamy, można pracować w radio, w teatrze, w telewizji, w serialach głównie, tylko nie wiem, czy to jest na przykład serial, nie deprecjonując, broń Boże, sam w tej chwili pracuję w jednym z seriali, czy to jest takie fajne, czy jednak to terminowanie w teatrze, nim weszło się gdzieś tam w jakiś rynek właśnie filmowy, czy zwłaszcza telewizyjny, czy nie było czymś dużo lepszym. Oni w tej chwili od razu są wrzucani na głęboką wodę, muszą sobie radzić. Jednym to wychodzi lepiej, innym gorzej, no, ale takie jest życie.
Przysłuchiwałam się kilka dni temu bardzo mądrzej rozmowę pewnych profesorów z Łódzkiej Szkoły Filmowej, którzy mówili, że serial to przyszłość, że telewizja to przyszłość. A więc dobrze, że grasz, Zbyszku, w jakimś serialu. Ale ja wracam do tej twojej muzycznej strony. Małgosia Flegel, Agnieszka Greinert, Zbigniew Zamachowski. Jesteście tymi dodatkowo obdzielonymi tym kolejnym talentem, jakim jest właśnie ta wasza niezwykła muzykalność, jakim jest umiejętność zaśpiewania nawet swojej roli. Bo słyszałam, że z swoim przyjacielem, rektorem Akademii Teatralnej w Warszawie, nieraz śpiewaliście swoje role. Jak to było, powiedz? Podśpiewywaliście, czy jak to było?
No, może zdradzę jakąś tajemnicę, ale Wojtek nie cierpi śpiewać. Mimo, że wielokrotnie i razem śpiewaliśmy i śpiewamy i Wojtek też się udziela muzycznie, to jednak nie jest to jego domena i wiem, mogę też państwu zdradzić, że za każdym razem, kiedy ma wyjść i wydać sobie jakieś tam trochę dźwięków, to umiera ze strachu, co tu dużo mówić. Najlepiej wtedy mu się śpiewa ze mną w duecie, bo wie, że ja go tam nie zostawię i zawsze jakoś go wesprę. To jest nawet, powiedziałbym, zabawne. No, aktor w ogóle musi być muzykalny. Aktor musi być rytmiczny. Przecież to, że mówimy prozą czy wierszem, to jest też rodzaj pewnej muzyki, pewnego rytmu, pewnego wyczucia, sensu, czy nie wiem, na przykład praca w radio, no to też by się tak wydawało nic prostszego przyjść, wziąć tekst i przeczytać. Otóż wcale nie, to wcale nie jest takie proste i tego też się trzeba było długo uczyć. Także ta muzykalność jest właściwie niezbędna na dobrą sprawę. Taką moją największą przygodą, niezwykle trudną, jeśli chodzi o czytanie, na przykład było spotkanie z listami Chopina. Nagrałem dla Instytutu Chopinowskiego wszystko, co nasz drogi, kochany kompozytor napisał tekstem, nie nutami, począwszy od jakichś fraszek dziecięcych, aż po ostatnie jego listy. I to było coś zupełnie nieprawdopodobnego, bo ja nagle odkryłem zupełnie innego Chopina niż tego, którego znamy z jego wspaniałej muzyki. To był facet, jeśli wolno sobie tak pozwolić
frywolny
mówić.
Frywolny nieco.
Frywolny, ale neurotyczny niebywale. I to wszystko jest w tych listach. Na przykład wydobycie sensu ze zdania, które ma prawie stronę i co chwilę się zmienia, tak żeby słuchający to zrozumiał, to było zadanie przekarkołomne. Tam siedzieliśmy razem z panem profesorem, specjalistą właśnie od Chopina, z panią od języka francuskiego, bo on ciągle cytował tam jakieś słowa, wrzutki. I żeby to tak podać, żeby państwo potem słuchając mogli zrozumieć, o co tak naprawdę panu kompozytorowi chodziło, w tym tekście było naprawdę niełatwe. I gdyby pewnie nie ta jakaś muzykalność moja, to byłoby mi dużo, dużo, dużo trudniej.
Ale Machul nie śpiewał niestety.
Ale grał, wiem, że grał na trąbce.
Tak, tak, proszę państwa. Wielki aktor, wielki człowiek, ale niezwykle skromny, bo ja naprawdę pamiętam ten ostatni spacer Piotrkowską, kiedy Janek został honorowym młodzianinem. My szliśmy od urzędu do hotelu Grand godzinę i 25 minut, ponieważ przy każdej gwieździe, w każdym miejscu, gdzie łodzianie, wcześniej słysząc właśnie z Radia Łódź tę informację, że został honorowym łodzianinem, witali się, gratulowali i było to autentyczne. Janek spokojnie, z cierpliwością słonia mówił tak, dziękuję, dziękuję, tak proszę pani, proszę pana, tak przyjaciele. Rzeczywiście był osobą bardzo cierpliwą. Niektórzy ze wspólnych przyjaciół bardzo nie lubili chodzić Piotrkowską z Jankiem, bo to trwało niekiedy dłużej niż godzinę, ale zawsze tym miejscem ulubionym zresztą dla naszego gościa był i jest Hotel Grand. Powiedz mi, skąd ten sentyment wasz do Hotelu Grand?
Ja w ogóle mam sentyment do Łodzi i tu naprawdę nie mówię tego na potrzeby tego spotkania, żeby państwo
wiemy
jakąś...
o tym.
Natomiast Hotel Grand, no to był taki, był, jest, no właściwie był, filmowy hotel. Tam zawsze ekipy mieszkały, mieszkali aktorzy, kiedy jeszcze na Łąkowej była wytwórnia. Można tam było zawsze kogoś w tym hotelu spotkać, z kimś porozmawiać i takie to było właśnie branżowe miejsce. No w tej chwili troszkę branża nam się wyprowadziła niestety z Łąkowej, ale hotel na szczęście jest i dzisiaj, kiedy, bo tam sobie zdrzemnę się, wrócę do Warszawy rano na próbę. Ja się w sumie cieszę, że on się tak nie remontuje za bardzo, że tak ciągle pachnie tym starym kurzem i że skrzypią te podłogi. Od razu mi to przypomina wabank, mówię zupełnie serio. Wiele przecież scen, które
tak,
tam
u nas były kręcone.
Były kręcone
i są miejsca filmowe, które państwo znają zapewne. A proszę państwa, skąd ta moja szczególna chwila związana z Hotelem Grand? Bo w Hotelu Grand dyrektorował przez prawie 30 lat Mieczysław Zyner, który był również przyjacielem Jana Machulskiego i Agata Gwizdała nagrała również rozmowę.
Tak, to jeszcze na chwilkę przenieśmy się na ulicę Piotrkowską.
Na tę Piotrkowską, właśnie.
To chyba najbardziej filmowy fragment ulicy Piotrkowskiej, na którym właśnie jesteśmy. Przed nami Hotel Grand, obok nas Aleja Sław. Tutaj Piotrkowska 67, podwórko też niezwykłe filmowe, dawne kino Polonia między innymi. Tutaj często przebywał Jan Machulski, chyba szczególnie właśnie w hotelu.
Dość często, wtedy kiedy miał okazję przebywania, przychodził, wiem o tym dlatego, że często piliśmy razem jakieś tam kawę czy herbatę. To była taka krótka rozmowa, bo zawsze się spieszył. Był człowiekiem niezwykle bezpośrednim, przyjaznym, ale zawsze się gdzieś tam gonił, tak się wyrażę kolokwialnie.
Ale był tutaj oczywiście pewnie także prywatnie, ale też zawodowo, bo tu powstawały sceny, no, chociażby do Wabanku, ale nie tylko. A prywatnie jakim był gościem?
Niezwykle przyjemnym, bezpośrednim. Bardzo lubił młodzież. Był powiedziałbym, w moim przekonaniu wylewnym, czyli lubił dość dużo mówić o sobie, mówił o swoich planach. Pamiętał, jak mówił o pewnym scenariuszu, który chyba nigdy nie został zrealizowany. Filmu, który chciał, żeby jego syn zrealizował.
Nigdy się to nie udało? Co to był za projekt, wie pan?
Nie, to było o jakimś miasteczku, w którym rządził jakiś gang. A on miał być takim szeryfem, który ten gang zlikwiduje. Nie wiem, jak się zakończyła ta historia. W każdym razie to opowiadał do mnie bezpośrednio.
To w jego głowie, w głowie Jana Machulskiego narodził się pomysł na te filmowe apartamenty w hotelu Grand?
Przypuszczam, że tak. Dla mnie ta historia zaczęła się nawet wcześniej niż te gwiazdy, tutaj obok których jesteśmy. W roku chyba 1997 byłem w San Diego, a tam jest hotel Del Coronado. I w tym hotelu kręcony film był pół serio, pół żartem. Postanowiłem zwiedzić ten hotel. Tym bardziej, że ten hotel zbudowano w tym samym roku co Grand, 1888.
Rówieśnicy.
Tak, no to było, przykro się trochę dla mnie to zakończyło, bo koledzy, którzy na mnie czekali, byli oburzeni, ale to nie o to chodzi. I tam właśnie w tym przepięknym hotelu nad Oceanem Spokojnym zobaczyłem, jak hotel ciągle pamięta o tych gwiazdach filmowych. Można było znaleźć zdjęcia, portrety właśnie głównie z tego filmu. Był nawet apartament Marilyn Monroe. Tak sobie wtedy myślałem, że być może kiedyś w Grandzie się doczekamy. Ale w rzeczywistości to ta idea, powiedziałem, tutaj w Grandzie powstała już znacznie później, bo gdzieś tam na początku 2001 lub 2002 roku. Chociaż podobno już mówiono na ten temat. Do mnie z taką propozycją, że się o tym mówiła Elżbieta Czarnecka, ale potem rozmawiałem z panią Iwoną Łękawą. I kiedy przyszedł na kawę, nazwijmy to.
Poza mikrofonem Jan, możemy inne szczegóły zdradzić.
Jan Machulski. No to powiedział otwartym tekstem. Dlaczego? Ktoś krzyczał na mnie, dlaczego nie ma jeszcze.
Do tej pory
tak. Ja mnie nie ma żadnych problemów, najmniejszych problemów. Ucieszyłem się.
Tytułem uzupełnienia wywiadu panie redaktor Agaty Gwizdały, książka o 90 fotografii profesora belwederskiego Tomasza Komorowskiego. Janek Machulski się zwierza. Bardzo kocham ulicę Piotrkowską. Kupuję sobie lody i siadam na ławeczce koło Tuwima. Opowiadam mu o swoim dzieciństwie tu w Łodzi na Bałutach, które teraz są nie do poznania. O tramwajach, które jeździły po Piotrkowskiej. O tym, że zawsze wracam tutaj jak do domu. I ten cytat, który jest dla was. Łódź to moje miasto, do którego zawsze wracam. Jak bocian, który odlatuje do innych krajów, ale musi wrócić, by wychować pisklęta. Ja kilkanaście takich piskląt wychowałem w łódzkiej szkole filmowej. Ja zawsze jak to czytam, to się wzruszam, proszę państwa. Ale to tak na zakończenie. Zbyszek Zamachowski powiedział, że nie będzie już więcej nic mówił. To może jako profesor od tych muzycznych taktów, jako znakomity muzyk i kompozytor, zagrasz nam parę nutek.
Próbowałem się wyłgać niestety.
No nie ma innego wyjścia, proszę państwa, wielkie brawa.
Duży eksperyment, ale myślę, że akurat wszystko się zgodzi nam na zamknięcie. Kiedy jeszcze istniała wytwórnia filmów, jak się rzekło, aktorzy z Warszawy do Łodzi, z Łodzi do Warszawy przemieszczali się najczęściej za pomocą pociągów i świadkiem jednej z takich podróży był nasz słynny bard Jacek Klejf, a owocem tej podróży jego jedna z pieśni, których bardzo dawno nie śpiewałem, więc nie wykluczono, że się po drodze wyłączę, opowiadająca o losie aktora wędrownego. Bardzo prosta. Chodzi Papkin, chodzi po pociągu z Łodzi, a Łokietek siedzi, jedzie być majorem przed telewizorem. Papkin zagra szpiega majora Łokietek, zwycięży socjalizm, a szpieg będzie z Niemiec. Wczoraj w kameralnym szpieg był personalnym, przysiadł się zabójca, co ma chore płuca. Jedzie pociąg z Łodzi, co aktorów wozi. Aktorzy w wagonie zasiedli wygodnie. Witamy królową, niech królowa spocznie. Tutaj siedzi Goebbels, a tam trzeci żołnierz. Jurant ze Spychowa, papierosy chowa.
nigdy nie częstuję, gdy się izoluję. Dyrektor komedii, gdy już wszyscy wsiedli, dowcip rozpoczyna jak jaracz Węgrzyna. Wprawił w osłupienie ponoć gdzieś na scenie, dając mu do ręki czyjeś sztuczne szczęki. Śmieje się królowa, papkin się weseli, jurand dropsychowa z nikim się nie dzieli. Zbieżność nazwisk przypadkowa.
Bardzo dziękuję.
Wiemy, że czeka jeszcze Zbyszka spacer po Alei Gwiazdce, zobaczyć swoją, a poza tym chcę zobaczyć tę przepiękną podobiznę ładnego chłopca z loczkami na ulicy Targowej, bo tam jest wystawa absolwentów szkoły. Także bardzo dziękujemy profesorowi Zbigniewowi Zamachowskiemu.
Wielkie brawa.
O, doktorowi.
Dziękujemy bardzo. Prosimy zostać z nami jeszcze. Mamy puentę w postaci fragmentu audycji z radiowych archiwów. Grażyna Papier jest autorką tej audycji. Fragmencik dzisiaj tylko na naszą okazję z tej audycji wyciąłem. Posłuchajmy.
Ja się urodziłem w Łodzi, wychowałem, skończyłem szkołę aktorską. Nawet grałem tutaj w zespole jazzowym, żeby zarabiać na życie, bo przecież bida była w domu. Grałem w piłkę nożną we Włókniarzu, Aleksandrów, nawet trzecia liga to była, czyli mieliśmy jakieś sukcesy. Przez jakiś czas boksowałem, ale uważałem, że to nie jest sport dla mnie, ale miałem jakieś takie sukcesy w tym boksie, ponieważ duży chłop byłem, długie ręce. Ale nie to było moją pasją, tylko chodziłem do kina i chciałem być aktorem i udało mi się na szczęście.
Wiem z pańskich wspomnień, że właśnie chodził pan do kina i często jeszcze w szkole utożsamiał się z różnymi wielkimi aktorami.
No Douglas Fairbanks, tam Errol Flynn, Bryce Miller, Tarzan, przecież wspaniały. Te filmy wszystkie oglądałem i potem przychodziłem do szkoły i często opowiadałem tym dzieciakom przed rozpoczęciem zajęć, lekcji o tym filmie, który widziałem w sobotę czy w niedzielę. Oni tu z Jagodnica, tu takie wsie właśnie pod Łodzią, Nowe Złotno, to tam oni nieczęsto chodzili do kina, więc ja im opowiadałem. No i próbowałem odgrywać te postaci, które tam były w filmie.
No i udawało się. Ja wiem, że na studiach był pan duszą towarzystwa, właściwie przywódcą grupy.
Na studiach tak, na studiach już aktorskich. Gdzieś mi to pomagały te ćwiczenia, że tak powiem, w latach dziecięcych, czy w harcerstwie potem, na ogniskach zawsze występowałem, czy grałem na akordeonie, czy też jakieś robiliśmy skecze, to zawsze mnie to pociągało. No i na wydziale aktorskim tak, na drugim roku już założyłem grupę 10-osobową. Zebraliśmy się wspaniali ludzie, którzy marzyli o tym, żeby kiedyś stworzyć inny własny teatr.
I jeszcze na studiach poznał pan swoją wspaniałą żonę.
Tak, no z Kaliną poznaliśmy się, ja bym na drugim roku chyba. To z tej samej planety jesteśmy i stąd może bardzo mi to pomogło, że utrzymaliśmy we dwójkę ten sam kierunek. I ona też pasjonatka teatru, może mniej kina. Nie chodziła tyle może do kina, co ja, ale na teatrze się rzeczywiście znakomicie znała, literaturę znała, bo skończyła przed tym jeszcze studia pedagogiczne, więc to się bardzo przydało w tej naszej działalności takiej trochę parateatralnej, innego teatru, gdzie wychowujemy 120 dzieciaków prawie jest przy naszym Teatrze Ochoty. Każdy nas zaczyna od zera, bo przecież rzadko się zdarza, że w szkole już ktoś osiąga jakiś sukces i już jest kimś. Pazura zaczął wcześniej chyba ten film swój na Pogranicze w ogniu. Jego brat, Szwadron, zagrał będąc na drugim roku w szkole. No niektórym się tak zdarzało, natomiast dopiero po szkole zacząłem przede wszystkim dużo grać. I to mnie pasjonowało, żeby dużo grać. I dlatego pojechałem do teatrów pozawarszawskich, Olsztyn, Opole, Lublin, Łódź i dopiero do Warszawy, kiedy już byłem dojrzałym aktorem. I po drodze zacząłem grać w filmie. Ktoś to zauważył, że jest chłopak i do Olsztyna przyjechali, żebym na próbne zdjęcia przyjechał do filmu. I tak to się wszystko zaczęło. Nie zakładałem sobie jakiegoś takiego sukcesu, że dostanę natychmiast po skończeniu szkoły i będę wielkim aktorem. Oczywiście marzyłem o tym właśnie na wzorach tamtych, jak mówię, oglądanych w filmie. Chciałem kimś takim być. To prawda, że zawsze mi przyświecała ta radość bycia jakimś wyjątkowym.
Mnie się wydaje, że jeszcze tajemnica tkwi w pańskiej miłości do ludzi. Czy mam rację?
Chyba tak. Ja się w biednej dosyć rodzinie urodziłem i zawsze marzyłem, żeby wszyscy ludzie z tego pokroju, co ja i ci biedacy, mieli sympatycznie, dobrze. Dlatego kocham ludzi, uważam, że że tylko taki sposób jest na bycie na tym świecie, ponieważ jeżeli płyniemy na jakimś Titaniku, który musi kiedyś zatonąć, jeżeli ja będę okazywał ludziom dużo miłości, to myślę, że oni mnie także, w związku z tym będzie nam dobrze, bo to tak jest. Ile ja daję komuś, to być może ten ktoś odda mnie. No taka moja jest idea.
Jan Machulski, dziękujemy bardzo.
Dziękuję Państwu, że ten wieczór po 10 latach nieobecności Jana spędziliśmy z nim przez cały czas, Zbyszku, prawda? On z nami tu jest. Dziękuję Państwu.
Wróć, poznałam wszystkie twoje tajemnice. Wchodzę głęboko w twoje wąskie ulice. Ty łapiesz ustami mój oddech do samego dna. Kochana,
kochana, wróć, to ja. Na, 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 na. Cześć, to ja.
Cześć, to ja.
Zaczarowana twoja gra. Niech to trwa,
niech to trwa.
Ty będziesz żoną w nocy za dnia. Jak serce drga, ty moja muza, perły łza.
Jesteś zagadką jak obraz Da Vinci. Otwieram drzwi bram, czytam twoje myśli. Ty dajesz możliwość w euforii latania. Kochana,
kochana, budź, to ja.
Budź, to ja.
Na, 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 na. Cześć, to ja.
Cześć, to ja.
Zaczarowana twoja gra. Niech to trwa, ty będziesz żoną w nocy za dnia. Jak serce drga, ty moja muza, perły łza.
Gorąca jak czacia, ty tańczysz ty młoda jak zawsze niewinna. Kochana,
kochana, łódź, to ja.
Łódź, to ja.
Na, 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 na. Cześć, to ja.
Cześć, to ja.
Zaczarowana twoja gra. Niech to trwa.
Niech to trwa.
Ty będziesz żoną w nocy za dnia. Jak serce drga, ty moja muza, perły łza.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.